Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
A w Radiu Kraków Kultura dzisiaj rozmowy teatralne. Będziemy się przygotowywać do kilku premier. Konkretnie do jednej, ale za to na scenie Narodowego Starego Teatru, a także zajrzymy do Szkoły Teatralnej, do Akademii Teatralnej imienia Stanisława Wyspiańskiego, by zaprosić Państwa na pewien nietypowy musical, może tak. W studiu Kalina Jagoda-Dębska, dzień dobry.
Dzień dobry.
I Maria Gustowska, dzień dobry.
Dzień dobry.
Studentki Wydziału Reżyserii i Dramaturgii Krakowskiej AST, z tym, że pani Kalina Jagoda, Wydział Reżyserii, a pani Maria, Wydział Dramaturgii. Tak?
Tak.
Super. Pracujecie razem i dlatego razem się spotykamy. I to muszę powiedzieć, bo pewnie będziemy też rozmawiać trochę o nowym, młodym teatrze. Zresztą z Marią już swego czasu ten temat podjęłyśmy. To jest dla mnie bardzo fajne i nowe, że ta odpowiedzialność za spektakl, odpowiedzialność w znaczeniu troski, bardzo często jest ostatnio zbiorowa w teatrze i to jest bardzo fajne. Więc chciałam bardzo podziękować. Zaprosiłam najpierw Kalinę Jagodę, a potem się okazało, że przecież pracujecie we dwójkę. To rozmawiamy we dwójkę, prawda?
Czy właściwie to pracujemy jeszcze większym zespołem, ale nie zmieścilibyśmy się w
tym studiu. Bardzo, bardzo dobre podejście do tematu. Może zaczniemy od tego, co dzieje się na początku tygodnia, od tego musicalu. Tu mamy do czynienia z autorskim tekstem, że po prostu zaprośmy widzów na to przedstawienie.
To autorka tekstu?
Dobrze.
Dobrze.
Maria Gustowska.
Tytuł spektaklu i tekstu to Escape Musical. Jest to tekst oryginalny, również z oryginalnymi tekstami piosenek i muzyką specjalnie napisaną przez Antoniego Skrzyniarza do tego projektu. Jest to nasze współczesne podejście do formy, jaką jest musical, do takiej dosyć określonej i mającej swoje zasady, bardzo konkretne formy znanej nam z filmów i ze scen teatralnych. My tutaj spróbowaliśmy się trochę zabawić tą formą, spróbowaliśmy zdekonstruować, można by tak to powiedzieć, musical, poruszając tematy współczesnych relacji międzyludzkich, w jakie wchodzą młode osoby, w jakie wchodzimy my, nasi znajomi, poruszyć takie tematy lęku przed bliskością, trudności komunikacyjnych, używając do tego właśnie tej formy musicalu, gdzie piosenka stanowi jakiś taki rodzaj monologu wewnętrznego i pozwala na wypowiedzenie pewnych rzeczy, których teoretycznie nie dałoby się wypowiedzieć w prostej scenie dialogowej.
Pewnie by się dało, ale rozumiem, że tutaj was kusi ta forma i jeśli dobrze panią zrozumiałam, to właśnie myślenie o tym spektaklu, czy o tekście było właśnie, zaczęło się od formy, czy raczej potrzeby jakiegoś dialogu z nią. I tu się dzielę, proszę ewentualnie o komentarz bądź niezgodę. Musical to taka trochę nasza współczesna opera, prawda? Coś, co jest bardzo mocno sformalizowane. I to jest dobra forma i wydaje się wystarczająca forma, ale jednak nie wystarczająca z waszej perspektywy, jak rozumiem.
Dlatego z musicalu wzięliśmy głównie te wszystkie zasady, które musical się kieruje, sposoby budowania elementów spektaklu, ale też ten niezwykły ładunek emocjonalny, który niesie ze sobą musical, piosenka i muzyka w nim. No nie chcemy zdradzać też za dużo, ale akurat z tego, no bo to jest już pokaz, kolejny pokaz egzaminu, który miał miejsce w zeszłym roku. Z tego, co pamiętam i jak rozmawialiśmy o tym, to nam chodzi trochę też o wyzwolenie tych negatywnych emocji. Czyli ten musical nie jest tylko cukierkowym, kolorowym światem, w którym są śmieszne choreografie i przerysowane pozy, tylko dotyka on wielu takich indywidualnych tematów, nad którymi pracowaliśmy też z aktorami i też wydaje mi się, że to, co jest ciekawe, to ten musical ma bardzo duży taki rodzaj performatywności w sobie. To znaczy, aktorzy używają własnych imion albo ksywek.
To jest bardzo niemusicalowe.
To jest bardzo niemusicalowe. Nie budujemy stricte takiej wielkiej postaci, tylko raczej opieramy się na pewnym schemacie dramaturgicznym, który pokazuje ich w danych, znaczy w różnych sytuacjach. Za każdym razem jest to pewien rodzaj sekwencji scenicznej napisanej przez Marię i te sekwencje opierają się na tym samym schemacie, więc oni wchodzą bardziej w funkcję za każdym razem w scenie. Też nie powiedziałabym, że grają siebie, bo akurat ten musical przez samą formę pomaga troszkę tak zawirusować w ogóle sposób postrzegania gry aktorskiej i świat, w którym się znajdujemy. Ale wyciągamy, wydaje mi się, z tego musicalu bardzo dużo, jeżeli chodzi o to, co też było od początku dla nas najważniejsze, czyli po prostu inny sposób wywoływania emocji na scenie.
No, to naprawdę nie brzmi musicalowo, a w ogóle tak obcesowo zapytam, celowo to też jest zabawa formu, co wy z tym musicalem? No bo skoro ten musical wam nie wystarcza, bo tak rozumiem, no to w ogóle można było coś napisać od nowa zupełnie, a nie gdzieś z tym musicalem walczyć. Tak? To jest takie zdroworozsądkowo obcesowe pytanie.
Też tutaj doszło do ciekawego takiego przesunięcia, wydaje mi się, w naszej pracy, że Maria miała marzenie, żeby napisać musical. Więc poprosiła mnie, żebym to zrobiła. I wydaje mi się, że dzięki temu, że ja na przykład nie jestem jakąś ogromną fanką musicali, trochę właśnie w tej pracy na zasadzie takiego siłowania się też z tą formą, chciałyśmy stworzyć coś takiego zupełnie innej beczki, powiedziałabym, że to jest jednak bardzo dramatyczno-performatywny musical.
Doskonale rozumiem. Myślę, że mimo, że powstaje u nas coraz więcej fajnych musicali, bo to się zmienia, prawda, to jednak nie do końca to rozumiemy. Mam ten sam problem i oczywiście Don't Cry For Me Argentina, no to przyjemnie zaśpiewać, ale też mam wrażenie, że to nie jest mój ukochany kostium. No ale rozumiem, że Maria Gustowska tutaj się z nami nie zgodzi do końca.
No to jest jakiś taki rodzaj marzenia jeszcze pewnie z lat nastoletnich, gdzie też mnie ten musical w jakimś stopniu w ogóle przyciągnął do teatru i do tego, że to jest taka forma na tyle atrakcyjna, że ja tak mam i też wiem, że wiele osób w ten sposób w ogóle zaczyna się interesować teatrem i odkrywać inne gatunki. No a też to, co jest dla mnie jakieś istotne, no to, że dużo jednak musicali robi się po prostu kolejny raz wersję już znanych nędzników czy deszczowej piosenki i jest to rodzaj jakiegoś właśnie trochę jak w operze, bardzo konkretnego schematu libretta, w którym nie ma możliwości zmiany, a mnie jakoś interesuje to właśnie, jak można na nowo wymyślić ten musical, co można tam zmienić i stąd jakby tutaj też to, że robiłyśmy to z Kaliną, czy z Wojtkiem Dolatowskim, który odpowiada za choreografię i partie wokalne i też występuje, a Wojtek ma ogromną wiedzę musicalową i można go zobaczyć na scenie w musicalu 8-9 w Teatrze Słowackiego. No to tutaj to spotkanie naszych trzech różnych perspektyw gdzieś pozwoliło na poszukanie czegoś nowego i opowiedzenie o tematach, na których nam zależało.
A mogę spytać o nie tyle pani ulubione musicale, ile te, które właśnie jakoś uformowały pani dramaturgiczną wyobraźnię.
No to jest ciekawe pytanie. Znaczy takim moim chyba najważniejszym musicalem to jest akurat filmowa produkcja, a nie teatralna. To jest Moulin Rouge w reżyserii Baza Luhrmanna. Ze względu na po prostu teatralność, na też zderzenie popowych, w ogóle kampowych elementów z jakąś taką jeszcze kostiumową stylizacją, to jest,
to jest cudowny film, chociaż który, tak, szczerze jakiś... mówiąc, nie wszyscy tam dobrze śpiewają i wcale już bez nazwisk może, ale to naprawdę wybitni aktorzy bardzo źle tam śpiewają. No i co? I nie ma z tym problemu chyba.
Okay.
No właśnie, no właśnie. Oj tak, to wspaniała odpowiedź i bardzo, bardzo za nią dziękuję. Pani Kalino, pani musiała trochę zrobić jakieś takie studia szybkie z tym musicalem. Czy właśnie dała sobie pani prawo do tego, żeby przed tą pracą po prostu się otworzyć? I...
Całe szczęście nie musiałam robić tak dużych studiów i researchu na ten temat, bo ja mam wykształcenie muzyczne, więc te formy muzyczne były mi zawsze bardzo bliskie, czy opera, czy w ogóle praca z muzyką. Ta muzyczność jest dla mnie bardzo ważna w rzeczach, którymi się zajmuję.
Czyli struktura.
Tak. Raczej musiałam załapać pewne mechanizmy, z którymi mi trochę się nie zgadzałam momentami, ale też całe szczęście ten projekt był pod świetną opieką Michała Borczucha, więc dzięki temu ta praca, znaczy to było też niesamowite, bo nie wiem, czy mogę zrobić takie rzeczy, ale on na początku w ogóle miał takie wrażenie, że to nie wyjdzie, że o co chodzi, że po co, bo tematem naszych zajęć było Kiedy ucieka mnie, patrzę wstecz, i ten temat ucieczki bardzo mocno wałkowaliśmy i dyskutowaliśmy o tym, ale dzięki takiemu krytycznemu spojrzeniu na ten musical, który właśnie miał od początku Michał, czy trochę też ja. Wydaje mi się, że udało się powykręcać bardzo wiele takich schematów i znaczeń, które ten musical ze sobą niesie, i dzięki temu powstało coś, no nie wiem, czy można to nazwać antymusicalem, ale on też jest krótki. Jest tańczony na boso. Właściwie tutaj mamy mały skład, bo to jest 5 osób, i te jakieś ograniczenia szkolne, które mieliśmy, spowodowały, że ten spektakl stał się o wiele bardziej taki bliski, w sensie nawet scena, nad której gramy, to jest bardzo mała widownia.
Gracie przy Warszawskiej, prawda?
Tak, dokładnie, gramy na Warszawskiej. Tam się mieści około 50-60 osób maksymalnie, więc też ten rodzaj kameralnej przestrzeni bardzo dużo mi zrobił w pracy, że tutaj możemy zobaczyć tych bohaterów bliżej, tak naprawdę oni oddychają od razu w naszą stronę. I nie są tak dalece jak na wielkich scenach musicalowych.
Bo rzecz, jeszcze już domykając temat i zaraz przechodzimy do magnetyzmu, rzecz dzieje się w łazience, tak?
Tak. W łazience na imprezie. Więc jest to rodzaj takiego po prostu bardzo kameralnego musicalu. Dla mnie to też jest bardzo ciekawe, no bo jednak w sumie definicja musicalu, jakby ją uprościć, no to są to sceny dialogowe, z których wychodzi piosenka. A wszystko to, co dodatkowo nam się kojarzy, wielkie sceny, wielkie opowieści, też takie fabularne, no to można spróbować z tego zrezygnować i zobaczyć, co z tego zostanie, jaka emocjonalność, jaka wrażliwość i jaki rodzaj kontaktu z widzem w momencie, kiedy aktor zaczyna śpiewać i gra muzyka.
Tak, no a wiadomo, że łazienka na imprezie to jest bardzo ważne miejsce. To myślę, że każdy kto choć raz w życiu był na imprezie, tak. to wie. No dobrze, to teraz się przenosimy, ale to kilka kroków tylko się przeniesiemy do Starego Teatru. Nowa scena, tam już w tym tygodniu rozpoczynają się próby do debiutu pani na narodowej scenie, tak? Brzmi poważnie, tak. No ale sprawa jest poważna. Fredro, no i muszę zapytać, czy panie same wybrały ten tekst, bo to różnie bywa w takich dużych współpracach. Najczęściej bywa tak, że to jednak jest jakaś inspiracja tutaj dyrektora teatru, więc chętnie posłucham tej historii.
No akurat tutaj pani intuicja nie zawiodła, bo rzeczywiście...
Nie, to jest doświadczenie.
Ja zostałam zaproszona do wyreżyserowania tego tekstu z okazji też jubileuszowego roku Fredry, który kończy się w grudniu. Ale przyznam z drugiej strony, że ja o tym Fredrze mówiłam i wygadałam go jakoś tak, bo rozmawiałam z ogromną ilością ludzi o robieniu tego Fredry i bardzo wierzę w ten tekst. To znaczy, wydaje mi się, że też jakiś taki rodzaj filozofii, którą z Marią przyjęłyśmy dawno temu, czyli teatr dla ludzi, który bawi, a nie nudzi, w tym Fredrze ma absolutny potencjał do zrealizowania jakiejś takiej też potrzeby odkurzenia komedii, które nie są do końca w środowisku teatralnym też uważane.
Myślę, że u nas w ogóle robi się mało komedii, chyba że się to robi w takich specjalnych teatrach, gettach trochę, prawda, gdzie żaden poważny tutaj cudzysłów twórca, no wiadomo, że to są uproszczenia, wszystko, ale tak to działa. No.
Tak to działa, więc...
Nie wiem, może dlatego, że jesteśmy po prostu chyba trochę też tak ponurakami. Coś w tym jest. A dopytam, od początku myślała pani Fredro i Śluby panieńskie i magnetyzm, czy to może były też inne teksty, czy od razu właśnie ten?
To też była sugestia dyrekcji, żeby zająć się tym tekstem, ponieważ troszkę celujemy jednak w widownię, która jest młodsza. To znaczy staramy się, żeby ten spektakl był na pewno dla licealistów, dla studentów, oczywiście dla wszystkich, ale ta tematyka, żeby jednak była bliska naszemu pokoleniu.
Mario, będzie pani pracować z Aleksandrem Fredrą.
Tak.
Świetne pióro, mówię, bo tak jest. Mocny język, dosadny, trzymający materię, temat erotyczny, by tak rzec. Autor również w tej dziedzinie popełnił inne dzieła, przepiękne dzieła mówiące o naszej seksualności, no, tak to trzeba nazwać. No i zapytam, jaki to jest partner, bo jednak jak usłyszymy bardziej Marię Gustowską, czy będziemy słuchać Fredry?
Jest to partner wymagający, ale zachęcający do podejmowania coraz to nowych wyzwań, tak bym powiedziała. No jest to bardzo ciekawa praca, bo jednak w scenariuszu spektaklu, no to w 99% będą to teksty Fredry, nie tylko ze Ślubów panieńskich, ale aczkolwiek głównie na tym się opieramy i staramy się ten tekst przekazać ze sceny, opowiedzieć. No ale jest to bardzo ciekawa praca też ze względu na to, że trzymamy się wiersza, że wiersz ma też swoje rygory. Nie można tutaj wejść i pociąć go jak nam się podoba. Też jest to bardzo świetnie skrojona struktura fabularna, która jeśli chce się zrezygnować z jakiegoś wątku, czy jakiś inny wątek wzmocnić, wymaga ogromnej dyscypliny takiej dramaturgicznej. Ale no myślę, że jest to bardzo ciekawa współpraca z nim, z Fredrą. I też ogromnie ciekawe wyzwanie takie dla nas w ogóle znalezienia w tym tekście współczesnych tematów, które dla nas mogą być interesujące i też, no tak jak Kalina wspomniała, dla młodego widza, który przyjdzie do Teatru Starego i będzie chciał zobaczyć coś dla siebie czy coś o sobie.
Czyli o czym to będzie, tak współczesnym językiem, przymierzając się do tego tekstu?
No, jest tam taki zabieg, którego jeszcze nie chcemy zdradzać, bo jest on dosyć kluczowy w takich gestach fabularnych, które tam zastosowałyśmy i które zmieniają wydźwięk tego tekstu. Byłyśmy w ramach też researchu w moim liceum, w 6 liceum w Krakowie, żeby spotkać się z licealistami, licealistkami i porozmawiać o tym tekście, bo jeżeli to ma być spektakl dla nich, to zastanawiałam się, czy te tematy, które tam są zapisane, jakkolwiek dotyczą dzisiejszego młodego człowieka. I okazuje się, że moje intuicje były słuszne. To znaczy też bardzo ciekawe jest dla mnie to, że w tym tekście wszyscy są zamknięci też w jednym miejscu właściwie. W dworku szlacheckim na polskiej wsi. I akurat świat, który wymyśliłam, jest zupełnie z innego jakiegoś poziomu, więc też no, nie chcę zdradzać, bo to wszystko wyjdzie teraz w pracy. Ale o czym to będzie? To też będzie o miłości, to też będzie o samotności, o stereotypach w relacjach, w które wchodzimy. Poruszamy też ten temat magnetyzmu, który jest niezwykle dziwny i ciekawy. Mamy tutaj też duże takie obciążenie, jeżeli chodzi o tradycję wystawiania tego tekstu.
Ale przejmujecie się tym trochę?
No jest, mogę powiedzieć o legendzie debiutu w Teatrze Starym, która nie ma pozytywnych zakończeń. Raczej. No i to jest taka, wydaje mi się, krakowska teatralna legenda, którą nie trzeba się przejmować.
Ale ja jej nie pamiętam.
Krąży taka opinia, znaczy tak jakoś już kilkukrotnie, jak z kimś o tym rozmawiałam, to jest coś takiego, ale też ja uważam, że dawno nie debiutowała w Teatrze Starym żadna dziewczyna. Że może to dotyczy innej energii z przeszłości. Więc staram się tym nie przejmować i ten spektakl też, wracając do magnetyzmu, jest dla nas bardzo ciekawy, czym ten magnetyzm jest współcześnie, bo jeżeli chodzi o takie też źródła historyczne, które się z tym wiążą, to rodzaj takiego też, powiedziałbym, sekciarskiego podejścia do tego, co się działo.
Kąpiele w wannach bakelitowych.
W XIX wieku jest fascynująca ta opowieść. I też dlatego ten tytuł dialoguje raczej z tematem magnetyzmu, serc, wielu serc, nie jednego serca, jak jest w podtytule Ślubów Panieńskich, bo chcielibyśmy, to chyba dla mnie też zawsze ważne, że lubię opowiadać o grupie, o bohaterze, znaczy bohaterze zbiorowym. I tutaj ten bohater zbiorowy, no to jest znowu jakiś przekrój takich ról społecznych, w które wchodzimy, które są zapisane u Fredry. Ale też w tej rozmowie z młodzieżą było dla mnie ciekawe to, że ich na przykład też ten stereotyp nie przeraża. To znaczy, że oni rozumieją ten tekst, że on jest napisany 200 lat temu i na przykład w kontekście queerowania go, te ich wewnętrzne jakieś takie potrzeby w rozmowie, nie było to w ogóle dla nich na przykład priorytetowe. To, co było dla mnie bardzo interesujące w tej rozmowie. A tematy miłosne, czy tematy komediowe, którymi jesteśmy też zapisywani przez, nie wiem, seriale Netflixa dla nastolatków, wydaje mi się, że dobrze zadziałałoby to też w teatrze, na klasycznym tekście, który wszyscy, znaczy może nie wszyscy znamy, ale na pewno gdzieś w orbicie.
No, w większości tak.
Tak.
Że one ślubują, potem się przekomarzają i ostatecznie
wszyscy
dobrze się kończy, tutaj znowu cudzysłów. Pani Mario, zechce pani coś dorzucić?
Tak. No, dla mnie też jakimś takim podstawowym tematem tego spektaklu no, są relacje międzyludzkie. Znowu tutaj bardziej pod kątem jakby jakichś różnych gierek, różnych układów, w które się wchodzi, żeby nie powiedzieć sobie wprost, co się czuje, żeby może wzbudzić jakieś uczucia. Dla mnie no, to jest taki najmocniejszy temat, który gdzieś wybrzmiewa bez względu na czasy. I tutaj czytając Śluby Panieńskie też bardzo się ucieszyłam, jak pojawiła się ta propozycja tekstu, bo miałam takie poczucie, że pod tym kątem takim relacyjnym to da się tam znaleźć współczesne elementy.
I też ten wiersz jest bardzo metaforyczny, co powoduje takie wrażenie, że ta komunikacja przychodzi z opóźnieniem pewnym, co też jest, wydaje mi się, znakiem naszych czasów, że te problemy relacyjne, czy w ogóle jak rozmawiać, stają się jakimś dużym wyzwaniem w naszym codziennym życiu.
Mimo, że mamy mnóstwo możliwości porozumiewania się, prawda? Wręcz jesteśmy osaczeni przez te możliwości.
Tak, tak. No i dlatego też ta praca z wierszem na tekście klasycznym pozwala, wydaje mi się, w ramach tych ograniczeń na bardzo dużo takich pogłębionych wątków i tematów w trakcie pracy. Pogłębienia czegoś, co jest też trudne w odbiorze, bo oczywiście możemy mówić o tym, że słuchamy rapu, o tym, że ten wiersz w naszym świecie funkcjonuje wokół nas, ale zderzenie się z takim jednak archaicznym trochę tekstem powoduje też pewien rodzaj efektu obcości, który jest bardzo ciekawy w teatrze.
Oj tak, to bardzo ciekawa refleksja. Zaraz, ale jeszcze wróciłabym do tej legendy, bo ja jej jako żywo sobie nie przypominam, nie znam. A może Maria?
Maria
ale
jest z Krakowa.
Ja też jej nie znam, bo nie jestem z Krakowa.
No to...
Znaczy to są jakieś takie śmieszne oczywiście małe rozmówki, że po prostu ten debiut w Teatrze Starym jest bardzo dużym wyzwaniem dla wielu osób. Można powiedzieć, że trochę osób go nie uciągnęło, ale dzisiaj są też fantastycznymi reżyserami pracującymi w zawodzie i na pewno da się. I to też śmieszne, bo na przykład właśnie Michał Boczuch, o którym wspominałam, jednym z pierwszych spektakli w Teatrze Starym też był Fredro. Tylko zupełnie inny tekst.
Oj, muszę sobie przypomnieć. Wydawało mi się, że on zrobił może... Nie. Księdza Marka zrobił Słowackiego, zrobił Michał Zadara, to pamiętam. A Michał Borczuch?
Nie pamiętam tytułu.
Ja też nie pamiętam tytułu.
Nie pamiętam tytułu, ale to jest spektakl tak. Przed jakichś, nie wiem, 20-15 lat.
Mm-hmm. I rozumiem, że Michał Borczuch nie jest zadowolony z tego przedstawienia.
Ja z Michałem o tym nie rozmawiałam.
To jak wobec tego kiedyś z Michałem Borczuchem o tym porozmawiam.
To jest kwestia właśnie jakiegoś takiego poczucia dużej sprawy i jesteśmy tego bardzo świadomi i jest to dla nas wyzwanie. Ale też wydaje mi się, że przez ostatnie lata po prostu budowałam wokół siebie grupę, zespół, współrealizatorów, współrealizatorek, którzy są na to gotowi, więc też wydaje mi się, że to jest takie bardzo miłe zakończenie jakiegoś procesu, który razem przeszliśmy.
No tak, bo wkrótce kończycie studia i w jakiś sposób ten debiut w Starym otwiera nowy rozdział. Ja bym się zresztą chyba tak nie martwiła. Myślę, że te hierarchie teatralne w tej chwili się bardzo zmieniły. Oczywiście to jest bardzo ważna scena. Tam powstało bardzo wiele wspaniałych spektakli, które przeszły do historii polskiego teatru, ale też jako zawodowa widzka widziałam tam mnóstwo bardzo marnych spektakli, tak jak w innych teatrach.
Oczywiście.
I serdecznie,
nie ma co zakładać.
Serdecznie zachęcam do przyjęcia takiej perspektywy, która oczywiście dla mnie jest dużo prostsza, bo no właśnie oglądam wszystko. Może tak, po prostu to będzie kolejne przedstawienie w waszej karierze. Trzymam wobec tego kciuki. Premiera jest na początku grudnia.
Tak.
Obsada, kogo zobaczymy w tym spektaklu?
Zobaczymy Gosię Walendę, Kaję Natalię Chmielewską, Ewę Kolasińską, Łukasza Szczepanowskiego, Staszka Linowskiego i Filipa Perkowskiego.
I chciałabym jeszcze tak domykając, już zamykając naszą rozmowę, zapytać o wasze wybory. Już za chwilę kończą się studia, będziecie podejmować ważne, często pewnie trudne decyzje. Trochę obserwuję, co robicie. Widziałam spektakl, przy którym pani Maria pracowała, Własny pokój. Bardzo piękne przedstawienie, bardzo mi się podobało i żałuję, że jest grane bardzo rzadko w Łaźni Nowej. Właśnie nawet nie wiem, czy jeszcze jest w repertuarze.
Jest w repertuarze, ale na razie nie ma zaplanowanych terminów, więc nie mogę powiedzieć, kiedy konkretnie będzie znowu można zobaczyć.
Czyli taka bardzo osobista historia o Virginii Woolf, osobista historia Virginii, ale również osobista historia realizatorek, bo ten spektakl zrobiła pani z Zofią Gustowską, czyli pani siostrą.
Zgadza się.
Ale gdybyście mogły panie jakoś tę karierę zaprojektować, to którędy byście szły, jakie teksty byście wybierały? No myślę, że już tak u progu tego końca takie pytanie.
Możemy sobie pomarzyć.
No właśnie, tak. Czy choćby w kontekście dotychczasowych realizacji?
No,
czyli Maria Gustowska tak. Zaczyna kończyć.
To jest trudne pytanie, bo ja mam poczucie, że tak z tą pracą w teatrze trochę jest, że trudno ją zaplanować tak. I za każdym razem gdzieś może się znaleźć takie miejsce, czy takie spotkanie ze współtwórcami, którego nie dałoby się w ogóle przewidzieć, ale no, na pewno ja mam jakąś taką otwartość właśnie na wszelkie teatry, na jakby też nie ograniczam się co do miast. Szczerze mówiąc, chciałabym być po prostu bardzo otwarta na to i chciałabym opowiadać historie, które są gdzieś może niesłyszane, które może są gdzieś zapomniane. Chciałabym też pracować z tekstami literackimi, z tekstami autorstwa kobiet, które często są gdzieś
tak jak
zapomniane.
Aleksander Fredro, prawda? Dokładnie odwrotnie w tej chwili, no ale tak to działa w teatrze, prawda? Że jest rocznica no, i
więc
są
właśnie
na przykład
o tym mówię, że to jest po prostu nie, gdzieś nie do zaplanowania.
Tak.
I to ta otwartość na różne miejsca i na różne propozycje jest bardzo ciekawa, bo okazuje się właśnie, że w wielu historiach można odnaleźć coś dla siebie. Ja tak w Ślubach Panieńskich odnalazłam i dalej odnajduję i chciałabym więcej takich spotkań.
Pani Kalina.
Ja zawsze jak projektowałam sobie początek mojej pracy, to celowałam w mniejsze ośrodki miejskie.
Bo jest pani z Krakowa.
Bo jestem z Krakowa. I mam takie poczucie, że tam są świetne zespoły, że to są miejsca, które w ogóle tworzą kulturę danego miasta i danej przestrzeni. I też wydaje mi się, że są w wielu momentach niedoceniane. To znaczy ten nurt krytyki teatralnej, który wybiera pewne realizacje, nie skupia się w ogóle na realizacjach, na które przychodzą tłumy ludzi przez na przykład kilkanaście lat i nie ma recenzji jakiejś farsy albo komedii. To jest dla mnie to przerażające. Wydaje mi się, jak też tak o tym ostatnio myślałam, że mam takie trochę dwie ścieżki, które chciałabym jakoś równolegle łączyć. To znaczy taką pracę przy dużych inscenizacjach właśnie muzycznych, które są, nie wiem, opierane na lekturach, tekstach klasycznych, które są też bardzo potrzebne, bo te inscenizacje zrobione w jakiś ciekawy sposób wydaje mi się są niezbędne w dzisiejszym teatrze i repertuarze.
Tak, absolutnie tak.
I z drugiej strony chciałabym bardzo takim boczkiem pchać moje prywatne projekty, które opierają się często po prostu na współpracy z konkretną aktorką, aktorem.
Mhm. I tu o czym mówimy na przykład?
Bardzo chętnie zareklamuję mój tekst, który napisałam z Adą Heleną Mrowiec, pierwszą osobą studiującą. Osobą z niepełnosprawnością studiującą w filii naszej szkole w Bytomiu. To jest tekst Potwórz, który jest o poszukiwaniu potwora, potwórzy w sobie i tworzeniu nowych mitów. I wydaje mi się, że też nie chciałabym jakoś bardzo poruszać się w kręgu takiego teatru tożsamościowego, ale rodzaj instalacji czy takich właśnie bardziej kameralnych spotkań z małym performatywnym teatrem jest mi to bardzo, bardzo bliskie i też wydaje mi się, że te opowieści, które wytwarzają się poprzez spotkania z różnymi osobami, dają taki inny wymiar doświadczenia.
Bardzo dziękuję wam za to spotkanie, za tę rozmowę. Do zobaczenia w teatrze. Maria Gustowska, Kalina Jagoda-Dębska.
Dziękujemy bardzo, do widzenia.
Radio Kraków Kultura. Na co dzień.